z drżeniem dłoni chwytam za telefon, bo gdzieś tam powinien być po drugich stronach łącz Trader 21, autor bloga Independent Trader. Dzień dobry, najmocniej.
Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie.
Przejdźmy do kwestii ekonomicznej. W Polsce żyjemy samochodami elektrycznymi. To jest jeden z flagowych projektów premiera Morawieckiego. Czy ta rewolucja, która się dzieje na naszych oczach, rewolucja w przemyśle motoryzacyjnym zmieni nie tylko rynek samochodowy, ale także rynek surowców?
Na czym ona zmieni? Nie tylko rynek surowców, nie tylko rynek motoryzacyjny. Ogólnie rynek i to nie jest tendencja, z którą może sobie sam poradzić, nie wiem, pan Morawiecki. Generalnie cała rewolucja związana z przejściem z napędów spalinowych na napędy elektryczne, ona zaczęła się w 2011 roku, wtedy, kiedy praktycznie nikt jeszcze nie słyszał o samochodach elektrycznych. To był moment, w którym z jakiejś przyczyny uwolniono ponad 3,5 tysiąca patentów na silniki elektryczne i przede wszystkim na baterie o bardzo dużej pojemności. To był moment, w którym na arenie globalnej z zamkniętymi drzwiami ktoś zdecydował, że już czas jest uwolnić tą technologię, dlatego że ta technologia uwolniona w 2011 roku, ona została objęta patentami i tak naprawdę zamknięta w 1995 roku. To był moment, lata 90., pierwsze 4-5 lat, to był moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii samochody elektryczne stały się bardzo popularne. Ja pamiętam, jeszcze nie wiem, w liceum byłem, kiedy Arnold Schwarzenegger jeździł Toyotą RAV4 z napędem elektrycznym. Natomiast potęga koncernów spalinowych, petrochemicznych, przepraszam, w tamtym czasie jeszcze była na tyle potężna, że większość patentów wykupiono od niezależnych wynalazców i zamknięto je po prostu w szafie. No, ktoś o tym zdecydował, że w 2011 roku należy je uwolnić. Być może gospodarka światowa jest gotowa na takie przejście i tak zrobiono. W 2014 roku Tesla uwolniła swoje wszystkie patenty i generalnie rozwój samochodów bardzo przyspieszył. Zobacz, w 2010 roku praktycznie nie produkowano na świecie samochodów elektrycznych. W 2012 wyprodukowano 150 tysięcy. W zeszłym roku, czyli w 2016, wyprodukowano już 2 miliony, czyli jest to mniej więcej 3% rynku, dlatego że na świecie produkuje się co roku jakieś 78-79 milionów samochodów. I ten rynek rośnie. To jest raptem na razie 3%, natomiast widząc, jak zmienia się legislacja na całym świecie, uważam, że w perspektywie kolejnych, powiedzmy, 15-18 lat, 100% samochodów, które będą opuszczały fabrykę, to będą samochody elektryczne. To nie oznacza od razu, że na drogach będziemy mieli tylko i wyłącznie elektryki, dlatego że myślę, że nie wiem jak w Polsce, no ja w Polsce nie mieszkam, ale domyślam się, że średni czas użytkowania samochodu to jest, nie wiem, 10, może 12 lat. No tak, dzisiaj już takie kraje jak na przykład Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Kalifornia, okej, która jest stanem, ale jest jednocześnie siódmą największą gospodarką na świecie, czy Chiny, czy Indie, zaczęły wprowadzać prawo ograniczające wjazd do centrów miast samochodom elektrycznym, samochodom spalinowym. Na samochody spalinowe mamy dość wysoką akcyzę, która moim zdaniem w kolejnych latach będzie rosła. Natomiast jeżeli mamy przejść na elektryki, to albo na elektryki nie będzie w ogóle akcyzy, albo będą być może jakieś dopłaty takie, jakie się stosuje w Norwegii. Czyli generalnie, pomimo że zmniejsza się koszt produkcji tych samochodów, to najprawdopodobniej rządy będą dalej rozszerzać system praw promujących rozwój tej technologii. Ja mówię o spadających kosztach, dlatego że w 2010 roku koszt baterii, w zasadzie 1 kW, kWh, był na poziomie 1000 dolarów. Dzisiaj to jest 200 dolarów i dalej spada. Oczywiście Tesla twierdzi, że niedługo wejdziemy do 130, ale jeszcze nigdy żadne z zapowiedzi Muska się nie sprawdziło. Jeżeli chodzi o czas.
Jaka powinna być cena baterii, żeby te samochody w końcu stały się konkurencyjne w pełni cenowo wobec starych diesli czy benzynowców?
W Stanach Zjednoczonych jest to około 180 dolarów. Natomiast w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie mamy zupełnie inne obłożenie podatkami benzyny niż w Europie. Dlatego, że połowę ceny benzyny czy diesla w Europie stanowią podatki. Dlatego też w Europie koszt baterii przy obecnej cenie już promuje wykorzystanie samochodów elektrycznych, ale mamy dużo większy problem, jakim jest na przykład zasięg, problem ładowania. Dzisiaj bardzo długo te baterie się ładują. Zasięg jest rzędu kilkudziesięciu, czasami stu kilkunastu kilometrów i to w optymalnych warunkach. W zimie przy niskich temperaturach ten zasięg bardzo spada. I to jest moim zdaniem największy problem. No, to jest problem technologiczny, który trzeba rozwiązać, a którego jeszcze nie rozwiązano. I to jest coś, co można prawdopodobnie przez jakiś czas opóźnić. W Polsce na przykład mamy 6,5 tysiąca stacji benzynowych. Pan Morawiecki rzeczywiście postawił sobie za priorytet promocję rozwoju samochodów elektrycznych, branży i tak dalej. I żeby ta branża się rozwijała, to trzeba by taką sieć zbudować. Ktoś oszacował, że jest to koszt rzędu 500 milionów złotych. Wydaje się duża kwota, ale tylko się wydaje, dlatego że na samo 500 plus wydajemy jakieś 23 miliardy. Więc to jest zupełnie inna skala. Natomiast najprawdopodobniej będzie jakiś system koncesji, licencji, żeby ten rynek w jakiś sposób uregulować. Żeby w Polsce można było rzeczywiście użytkować samochody elektryczne, to potrzebowalibyśmy jakieś 7 tysięcy stacji ładowania. Mniej więcej tyle, ile jest regularnych stacji benzynowych. I to tylko pod warunkiem, że uda się podwoić czy potroić pojemność baterii i skrócić tempo ładowania z jakiejś godziny, powiedzmy 10, maksymalnie 15 minut. Jeżeli tego się nie uda, to te samochody się po prostu nie przyjmą. Natomiast w mojej ocenie jest to kwestia 10 lat i raczej oczekuję, że na poziomie legislacyjnym zostaną wprowadzone ułatwienia bądź różnego rodzaju zachęty do przechodzenia na napędy elektryczne. Gdyby było inaczej, to na poziomie globalnym te 6-7 lat temu nikt by nie zdecydował o uwolnieniu tych 3,5 tysiąca patentów, od których tak naprawdę zaczął się, może inaczej, zaczął, to źle powiedziane, przyspieszył bardzo rozwój samochodów napędzanych elektrycznie.
Świat od roku 1973 żyje w strachu przed kolejnymi kryzysami energetycznymi, przed kolejnymi szokami naftowymi. Myśli pan, że rozwój elektromobilności ostatecznie odeśle ropę do lamusa za powiedzmy 20-30 lat?
To znaczy, formalnie się mówi, że mieliśmy wtedy kryzys naftowy, że cena ropy tak wystrzeliła, ale to jest nieprawda. W latach 60. drastycznie zwiększono, w drugiej części lat 60. drastycznie zwiększono podaż dolarów po to, żeby sfinansować wojnę w Wietnamie oraz program Great Society. I załamała się wartość dolara. Jeszcze po tym, jak w 71 roku Nixon porzucił standard złota, cena dolara zaczynała pikować. Więc wzrost ceny benzyny w 73, 4 roku, czy ogólnie wzrost ceny surowców w latach 70, to był efekt drastycznego osłabienia się dolara. I to jest moim zdaniem coś, co będzie następowało na przestrzeni kolejnych 6, 7, 8 lat. Dolar nam się bardzo silnie umacniał względem pozostałych walut pomiędzy rokiem 2011 a 2017 styczniem. Od tego czasu już się osłabił około 15%. I moim zdaniem ten trend będzie kontynuowany. Mi absolutnie nie chodzi o odniesienie do złotówki, bo złotówka na arenie międzynarodowej przy globalnych przepływach nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Chodzi mi o odniesienie do euro, do jena, juana, do funta, do wszystkich walut, które się liczą. A wraz z osłabieniem dolara mamy naturalne wzmacnianie się surowców, tylko że te wzrosty na surowcach są dużo, dużo silniejsze niż osłabienie wynikające z osłabienia dolara. Tak w dużym uproszczeniu. Jak dolar nam tanieje o 10% w odniesieniu do głównych walut, to ceny surowców zazwyczaj nam rosną o 20-25%. Ta korelacja działa i w jedną, i w drugą stronę. I dzisiaj jest akurat taki moment, że mamy bardzo, bardzo tanie surowce. W efekcie dodruku, w efekcie zerowych stóp procentowych dzisiaj mało jest tanich aktywów. Mamy piekielnie drogie akcje, mamy historyczną bańkę na rynku obligacji, a ceny surowców są relatywnie niskie. Odnośnie na przykład samochodów elektrycznych, jak tak dużo rozmawiamy, kiedyś wpadł mi w ręce taki raport bodajże UBS-u, z którego wynikało, że jeżeli 100% nowo produkowanych samochodów byłoby samochodami zasilanymi energią elektryczną, to podaż na lit, przepraszam, wzrośnie 30-krotnie. Na kobalt 20-krotnie.
To jest oczywiście związane z produkcją baterii. Tak jest, to są surowce niezbędne do budowy baterii.
Tak, dokładnie. Do tego jeszcze grafit, wzrost jakiś 5-krotny. Natomiast moim zdaniem tak naprawdę największym wygranym tej zmiany w motoryzacji to będą metale strategiczne oraz metale ziem rzadkich. Dlatego, że mieliśmy bardzo niskie ceny przez ostatnie kilkanaście lat. Nie kilka, kilkanaście. Efekt był taki, że w większości miejsc na świecie poza Mekano kopalnie produkujące też metale i dzisiaj 97% metali ziem rzadkich oraz 80% metali strategicznych jest wydobywanych w Chinach. Więc Chińczycy, można powiedzieć, że zmonopolizowali ten rynek i go kontrolują. Więc za każdym razem, jeżeli dochodzi do jakichś napięć na linii Stany Zjednoczone, Chiny, mamy gwałtowny wzrost cen tych metali. Największym przegranym będą palat i platyna. Dlatego, że to są dwa metale wykorzystywane w katalizatorach. Jeden w katalizatorach benzynowych, drugi w katalizatorach diesla. Jeżeli ma nastąpić takie przejście, no to popyt na te metale mniej więcej spadnie około 50%.
Pytanie jest, platyny, na pewno w Polsce interesuje nas kwestia miedzi. Czy to jest tak, że polski KGHM może się cieszyć z rewolucji elektromobilności, czy raczej będzie tracił? Jak to będzie wyglądać?
Wiesz co, na miedzi nie będzie takiego dużego skoku. Ludzie uważają, że skoro przechodzimy na napędy elektryczne, to bardzo wzrośnie popyt na miedź. Natomiast miedź jest bardzo szeroko wykorzystywana powszechnie w elektronice, przy tyle energii i tak dalej. Więc efekt jest taki, że gdybyśmy wszystkie samochody mieli produkować z napędami elektrycznymi, to popyt na miedź wzrośnie 20-25%. To nie jest duży skok. Natomiast KGHM dzisiaj jako spółka jest dosyć dobrze wyceniana. Problem jest taki, że tam bardzo silnie jest zakorzeniona związkokracja, która bardzo negatywnie oddziałuje na wyniki tej spółki. Także jeżeli o mnie chodzi, ja wolę troszkę inne firmy globalne. Rio Tinto, BHP, Clinton, Bale. Firmy dużo większe od KGHM-u, a jednocześnie nie tak obciążone z związkami.
Jest jeszcze temat, który chyba dzisiaj zdążymy do końca poruszyć, czyli co nas czeka na rynku metali szlachetnych, bo to jest temat rzeka, o którym można rozmawiać godzinami. Tylko się zapytam o to, czy to, że Chiny i Rosja bardzo silnie w ostatnich latach skupują złoto, to jest wprost przygotowanie do utworzenia nowego systemu walutowego, globalnego systemu walutowego.
Moim zdaniem tak. Zachód, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Unia Europejska i Japonia bardziej dążą do resetu monetarnego. Od tego trzeba zacząć, że dzisiaj poziom zadłużenia na poziomie rządowym, osobistym, korporacyjnym osiągnął 300% w relacji do globalnego PKB. To są najwyższe poziomy w historii. I my z tego musimy przejść przez jakiś reset walutowy. Tych długów trzeba się pozbyć. I Zachód przygotowuje się do przejścia na nowy system oparty na SDR. To jest nic innego jak tylko pochodna papierowej waluty, mająca tak naprawdę pewnie kupić czas. Jest to waluta emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Natomiast kraje takie jak Chiny, Rosja, Iran, Turcja, kraje Zatoki Perskiej przygotowują się do najprawdopodobniej stworzenia jakiegoś bloku handlowego, w którym waluta rozliczeniowa będzie w jakiś sposób zapegowana do złota. Chińczycy oficjalnie zwiększają rezerwy w każdym roku, twierdzą, że mają 1800 ton złota, natomiast to jest nieprawda. Chińczycy ściągnęli do kraju w ciągu ostatniej dekady 18 tysięcy ton. Część tego na pewno trafiła na rynek chiński, do
jubilerów,
do Chińczyków. Tak, dokładnie, dlatego że o ile na Zachodzie inwestujemy w akcje, obligacje, czy instrumenty dłuższe, chore w obecnych warunkach, o tyle Chińczycy wybierają zdecydowanie krusze, który w dłuższym terminie zdecydowanie dużo lepiej przetrzymuje wartość niż papierki, którymi się posługujemy na przykład w Europie. Natomiast ja zakładam, że jakieś 9 tysięcy ton z tych 18, które trafiły na rynek chiński, trafił rzeczywiście do banków, do banku centralnego niekoniecznie. Natomiast w Chinach bardzo łatwo jest ukryć złoto monetarne. Wystarczy, że nie raportuje go Ludowy Bank Chin, tylko posiadaczem kolejnych 5 czy 7 tysięcy ton są banki, których stuprocentowym właścicielem jest rząd Chin. I bardzo łatwo możesz w ten sposób pokazać, dobrze, my skupujemy złoto, ale kupujemy je w małej ilości dużo większej ilości kupują banki komercyjne, czego nie musimy raportować. Poza tym złota monetarnego, transferu złota monetarnego także się nie raportuje. Więc Chińczycy nie wysyłają w świat oficjalnego silnego sygnału, my kupujemy dużo złota. Gdyby to zrobili, cena złota by po prostu eksplodowała. Oni tymczasem korzystają z możliwości taniego ściągnięcia jak największej ilości kruszcu do kraju. Jest to bardzo mądre rozwiązanie.
A do tego jeszcze mają własne kopalnie i własne wydobycie złota.
Tak, Chińczycy są największym producentem złota na świecie. W ciągu roku wydobywa się około 400 ton i praktycznie całe to złoto zostaje w Chinach. Chińczycy nie pozwalają na eksport złota, także ściągają około 1000 ton rocznie, tyle oficjalnie. Ile ściągają dodatkowo jeszcze złota oznaczonego jako złoto monetarne, tego nie wiem. Plus całe złoto, które wydobywają u siebie, tak naprawdę zostaje na terenie Chin. Rosja robi dokładnie to samo. Przy każdych spadkach ceny złota oba kraje plus pozostałe kraje, o którym wspomniałem, dokupują tyle złota, ile się da. No jest to naturalna reakcja na niszczenie papierowej waluty praktycznie przez wszystkie banki centralne.
I o tym, jak będzie wyglądać przyszłość walutowa, mam nadzieję, porozmawiamy już niedługo, w przyszłą środę, czyli za mniej niż 2 tygodnie dokończymy rozmowę o tym, jak może wyglądać przyszły system walutowy, jak złoto może wrócić do systemu walutowego po tym, jak 15 sierpnia 1971 roku Nixon je wygnał z tego rynku. Tak będzie?
Tak. Nie po stronie zachodniej. Stany Zjednoczone, tak jak powiedziałem, ta część zachodnia będzie robiła wszystko, żeby przyszły system monetarny nie był oparty o jakieś sztywne aktywa. One są dobre dla ogółu populacji, dlatego że stabilny system walutowy umożliwia bądź przyspiesza znacznie wzrost gospodarczy. Natomiast to nie chodzi o wzrost gospodarczy, chodzi o kontrolę nad podażą pieniądza, jaką uzyskały banki centralne. Banki centralne dzisiaj kontrolują dwie najważniejsze rzeczy, czyli podaż waluty oraz stopy procentowe, którymi mogą dowolnie kreować okresy prosperity oraz doprowadzać do załamania na rynku. A taka manipulacja cynklami koniunkturalnymi jest fantastyczną metodą umożliwiającą transfer majątku. Dzisiaj na przykład mamy historycznie największe rozwarstwienie pomiędzy grupą uprzywilejowaną, czyli ten 1% najbogatszej części populacji na świecie, zazwyczaj powiązane ściśle z sektorem finansowym, oraz resztą świata. Jeszcze nigdy na świecie nie było tak silnego rozwarstwienia.
I to na pewno będzie budzić kolejne niepokoje i także będzie napędzać wojnę o pieniądz. O tym wszystkim jeszcze będziemy rozmawiać. Naszym gościem był Trader21, autor bloga Independent Trader. Najmocniej dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. I tak nam się zrobiła prawie 4:15 poranka wnet. Czas kończyć. 6:00 po godzinie 10:00. Łukasz Jankowski, Jan Brewczyński, Karol Smyk. Żegnamy się z Państwem. W poniedziałek przywita się w poranku wnet Aleksander Wierzejski, a już za chwilę Studio Dublin, jak mówi Tomasz Wybranowski. Proszę, zostańcie Państwo z nami na 878 FM w Warszawie i okolicach.